Dobrze. Skoro tak, to jedźmy dalej. Jeśli nie ma żadnych pytań dotyczących kandydatur, ewentualnie tych...
To jest kandydat, nie?
Tak. To spełnia kryteria, czy kryteriów na, dla kandydata na starszego, czyli...
On się ma ubiegać.
Co?
Kandydat ma się ubiegać, czyli powiedzenie, kto się ubiega.
Tak. No, powinien, no oczywiście, no, właściwie to jest tak, że coś, co, jeżeli Bóg człowieka do czegoś powołuje, to on będzie chciał. To nie jest tak, że...
Ale Bóg się też może nie powoływać, a niektórzy bardzo chcą.
Tak, może tak być, rzeczywiście. Dlatego właśnie trzeba się trochę przyglądnąć, zanim spróbują, zanim w ogóle będą kandydatami, to należy się...
Takie sformułowanie, przepraszam, ubieganie się, to jakby... No, ono świadczy o tym, że się uczestniczy w jakimś biegu, w jakimś wyścigu, żeby do jakiegoś jednak...
Rywalizacja, tak?
Zaraz nie. Sprawdzimy.
Ale nie, to jest oczywiście...
A chcecie
mówić
na zasadzie, pan mi powiedział?
Tu jest napisane, że pięknego dzieła pożąda. Pięknego dzieła pożąda.
To.
Ten, kto do, jeśli kto po doglądanie sięga, a, pięknego dzieła pożąda.
Sięga. Czyli nie ubiega się, tylko sięga.
Sięga. Po doglądanie sięga. A. Pięknego dzieła pożąda. No wiesz, mogę ci, ktoś ci może rozumieć, na przykład Kościół może powiedzieć A, B, nie dla ciebie.
A poza tym to pożądanie pozytywne.
No można pożądać coś pozytywne pewnych rzeczy, nie? I to jest, no jest pewne pragnienie, które Pan Bóg wzbudza w człowieku i to jest tak jak z powołaniem każdym, nie? Że po prostu człowiek tego pragnie i nawet gdyby nie chciał, to i tak się w nim tam gdzieś to rodzi, jest i płonie. Także jeżeli tak jest, to Pan i nawet kto by chciał gdzieś tam w kącie sobie siąść i stwierdzić, ja nie będę, on i tak będzie. I nawet gdyby się tam wykręcał jak Mojżesz, że nie bardzo jestem wymowny i tak dalej, kogo innego sobie Panie weź, to Pan mówi tak, to przekona, że to on go chce użyć, jak go chce użyć, to super. Taką, pamiętam, że w książce, którą kiedyś tłumaczyłem, była taka piękna historia człowieka, który się nazywał Smith Wigglesworth. Znacie takiego człowieka, nie? Który miał taki problem, że on był bardzo prostym człowiekiem. To był hydraulik, taki człowiek, który się w ogóle nigdy w życiu publicznie nie wypowiadał. Jąkał się trochę i w ogóle nie nadawał się kompletnie. I on został ochrzczony Duchem Świętym, przyjechał do domu, bo został gdzieś tam ochrzczony gdzie indziej i po prostu zaczął tak mówić w taki sposób, z taką pasją i tak biegle, że żona po prostu stwierdziła, że to jest nie ten człowiek. Skąd on, co mu się stało? Nie mogła wyjść z podziwu, no Bóg go wziął i zmienił. Także to jest dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych, jak wiadomo. Ktoś właściwy w dodatku. I efekty były pozytywne i błogosławione. Dobrze, jakby sobie ktoś w takim razie coś przypomniał na temat tych ewentualnych kandydatów, no to wtedy proszę pytać. Natomiast...
A jeśli chodzi w ogóle o starszy też musi być pewnie zaufaną osobą, żeby mógł nałożyć ręce na niedługą osobę.
To znaczy zaufaną w jakim sensie?
Zaufaną, żeby wiedzieć, że coś złego jednak nie
powie. Nie, no to myśmy o tym już mówili, że to nie może być człowiek, który się wziął znikąd, to musi być człowiek wydający świadectwo.
No, ale jest starszy, powiedzmy. Liczył jest, ma prawo do nakładania rąk, niby ma jakieś świadectwo.
Tak.
No, ale jednak nie każdemu starszemu mogę ufać, żeby nałożył na mnie rękę, jeżeli go nie znam.
No jak go nie znasz, to lepiej tego nie rób, bo nie wiadomo, kto go, że tak powiem, ordynował, w jakich warunkach. No, starszymi nazywają się wiele osób. A to, wiesz, ja mijam w Krakowie starszych z takimi białych koszulkach i starszymi. Każdy z nich jest starszy.
Ale
prawda?
Jeśli komuś też nie ufamy, to się nie łudźmy, bo ten człowiek miał najwspanialsze rzeczy, to nic nie weźmiemy.
Czy możemy wziąć coś niedobrego i to jest problem, bo coś pozytywnego to niekoniecznie, ale to, że człowiek ma plakietkę z napisem starszy, taką czarną czy jakąś inną, to nie znaczy, że on naprawdę jest starszy.
Nie weźmiesz wtedy, jak
to nie będzie. Nie
22 lata, tak. Ale jak pozwolisz, żeby miał z tobą kontakt, to weźmiesz.
Zresztą na przykład jest taka historia dotycząca znowu, no ponieważ nakładanie rąk wiąże się z autorytetem. Wobec tego, jeżeli mamy kwestię autorytetu, no to mamy kwestię uległości wobec autorytetu, prawda? I tutaj znowu wyraźnie widać w tym, co piszą apostołowie, mówi sam Pan Jezus, że uległość wobec autorytetu w Nowym Przymierzu i w tym nauczaniu jest uległością, która nie jest uległością urzędowi, tylko uległością autorytetowi rozpoznanemu, z którym, na co zgadzamy się, w wolności. Bo apostoł Paweł wyraźnie pisze, że żebyśmy się nie dali zniewolić żadnemu człowiekowi, bo gdzie jest duch pański, tam jest wolność. Także z jednej strony jest tak, że jestem człowiekiem wolnym, a z drugiej strony, jeżeli ktoś ma autorytet, to ja ulegnę autorytetowi, ale nie człowiekowi czy urzędowi. I ten człowiek będzie miał autorytet, jeżeli on będzie...
Ale jest rozpoznanie, powinniśmy rozpoznać.
Dokładnie. Więc to nie jest tak, że rozpoznajemy go dlatego, że on ma właśnie plakietkę, albo że ma urząd, albo że ma dyplom.
I doradzili, nie?
Ale właśnie to co Krzysiu powiedział, że nie możemy być niewolnikami autorytetu. Bo ogólnie z pewnym autorytetem możemy się zgadzać, ale są pewne kwestie, które wcale, no to każdy jest tylko człowiekiem, prawda? Że nawet, no, możemy być jednym zdanie, mamy do tego prawo. I jeżeli my będziemy szli tylko za tym, że to jest dla nas w większości autorytet, to nie znaczy, że w każdej kwestii jest dla nas autorytet.
Zgadza się.
Nie można być niewolnikiem, bo ludzie potem popadają z jednego zniewolenia w drugie.
Zgadza się, oczywiście.
Po prostu trzeba to rozeznać, trzeba to przygotować.
W pewnych sytuacjach...
Trzeba brać dystans, ale...
Tak.
Naprawdę ludzie ulegają. Wchodzą w społeczności, ktoś tam jest autorytetem, wchodzą, nie patrząc, bo po prostu nie można tak. Ja na przykład, w moim przypadku, nie chcę tutaj ci, że tak powiem, tak...
To nie, no, to lepiej
jesteś mieć. Naprawdę autorytetem, co nie znaczy, że pewne kwestie ja mam jeszcze do przemyślenia. Rozumiesz?
No i dobrze, chwała Bogu.
I tak powinno być właśnie.
Dokładnie, bo to jest kwestia uczciwości względem siebie samego.
Tak, jest. Tego,
z kim mamy do czynienia.
No. To nie znaczy, że na przykład no, twoje słowa, twój przekaz mnie bardzo dużo zmienił.
No dobrze, to jest to.
Ale wie, o co chodzi.
Wiem, o co chodzi i nie rozwijamy tematu.
No właśnie, ale tak to jest.
To jest tak, że z autorytetem również jest w ten sposób. Są pewne układy, czy są pewne sytuacje, w których autorytet jest, że tak powiem, związany z czymś, co się dokonało, na przykład w przymierze. Wchodzimy w przymierze małżeńskie, prawda? I wiadomo, że mąż jest głową w stosunku do żony i wiadomo, że żona po prostu ma być mu uległa. I to jest uleganie, które jest na podstawie tego, co się dobrowolnie zrobiło, czyli dobrowolnie zawarło się przymierze, i ulegamy dlatego, że Bóg obdarza męża autorytetem, bo mąż jest głową w rodzinie, prawda? Bywają sytuacje oczywiście wyjątkowe, kiedy jest fatalny i tak dalej, no i wtedy trzeba nawet uciekać, ale na ogół czy istota, idea jest taka, że mąż jest głową i uleganie jest rzeczą oczywistą, wynikającą z tego przymierza. Jeżeli dobrowolnie kogoś uznajemy za autorytet na przykład i stwierdzamy, dobrze, to jest człowiek, którego ja uznaję czy obdarzam autorytetem, bo rozeznaję ten autorytet, który jest od Boga w nim, i w takim razie ja dobrowolnie będę słuchał tego, co on mówi. To pociąga za sobą o tyle konsekwencje, że łatwo się słucha autorytetu wtedy, kiedy jest wszystko fajnie i się zgadzam. To jest super. Wtedy absolutnie jest okej. Natomiast jeżeli ja się z czymś nie zgadzam, no to w tym momencie jest problem, co dalej, nie? Co z tym autorytetem, skoro ja się z nim nie zgadzam? Czyli to nie jest tak, że autorytet jest wybiórczy. Jeżeli ja już kogoś przyjąłem za autorytet, to nie jest tak, że jestem zniewolony, bo ja to zrobiłem dobrowolnie. Natomiast jeżeli ja się nie zgadzam z tym, co on mówi, to ja przynajmniej to bardzo poważnie przemyślę.
No właśnie, i to jest powody, prawda?
Aha.
Mimo, że ja mam niewygodne powody do tego, żeby...
Dokładnie.
No właśnie.
Bo może tak być na przykład, że ja nie chcę posłuchać, ponieważ mam coś, co mnie przed tym w jakiś sposób blokuje. No nie chcę, bo mam ukryte coś takiego i...
Ale to nie przeszkadza, jak masz inne zdanie, żeby dalej
nie.
Ktoś był do ciebie...
Nie, nie przeszkadza. Natomiast ważne jest to, żeby...
To rozsądzić.
Ważne jest to w sytuacjach krytycznych.
Nie, nie,
nie do końca rozumiem, co mówisz, bo wiesz, to jest taka bardzo wygodna pozycja. To znaczy co? Masz autorytet, ale tak, tu masz swoje zdanie, tu masz swoje
tak,
zdanie.
Nie mówię, że wszędzie.
Ja w tym momencie powiem, to jaki to autorytet?
Ja tak nie powiedziałam, nie przekręcaj, Ewa. Ale ja w kwestii ogólnej, na przykład, no są pewne autorytety, czy w grupie, czy coś, na przykład to tak Krzysia, co nie znaczy, że ja się pewne problemy tak do końca, na przykład... Nie muszę sobie, ale to nie jest autorytetem, mimo że na przykład pewne rzeczy widzi inaczej, ale widzi inaczej,
ale pewne rzeczy, a ty mówisz, tu mam zdanie, to mam zdanie,
ale
to
nie powiedziałam tego. Znaczy nie, no chodzi mi o to tylko, żeby nie
to nie jest kwestia nieposiadania własnego zdania, bo to co ja rozumiem z Mariola, co mówi, nie, że to nie jest kwestia nieposiadania własnego zdania, czyli jeżeli ktoś jest dla mnie autorytetem, to ja już nie posiadam własnego zdania. Ja mam posiadać własne zdanie, bo jeżeli ja nie posiadam w ogóle własnego zdania, to jestem marionetką. To ja jestem wtedy zniewolony, rzeczywiście. Natomiast autorytet pojawia się wtedy i on wtedy działa, kiedy ten człowiek po prostu przekonuje mnie, bo Bóg staje za tym, co on mówi i on po prostu mnie przekonuje. Zauważcie na taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy Piotr przyszedł do swoich współbraci obrzezanych i właśnie wrócił od Korneliusza. A oni na niego. No, jadłeś z poganami. I teraz co się dzieje? Otwórzmy sobie to. To jest bardzo pouczająca sytuacja. O tych kolegiach i ilości to nie zapomnij, żebym ja nie wypadł z tego kolegi. Gdzie apostolskie to będzie 11 rozdział? Nie, to dobrze by było teraz. To jest rzecz, którą trzeba powiedzieć. Popatrzcie, co się dzieje. Piotr się usprawiedliwia. Nawet jest napisane tutaj w tym całym nienatchnionym wśród tytule. Usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli słowo Boże. Ja wcale nie jestem pewien, czy to byli judaiści znowu, bez przesady. To mogli być najnormalniej w świecie obrzezani bracia, którzy nie rozumieli jeszcze pewnych rzeczy. No ale nic, czytajmy. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc, poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, mówiąc, byłem w mieście Jopie i modliłem się, naraz w zachwyceniu miałem widzenie, jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane na cztery rogi, za cztery rogi zstępowało z nieba, niż dotarło do mnie. I nie będę tego czytał wszystkiego, bo wy to znacie przecież, tą całą historię, kiedy on miał wizję. I Bóg mu powiedział, wstań, jedz, pogan oczyściłem i tak dalej, nie? I teraz kończąc, i powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania, poszło też ze mną i tych sześciu braci, i tak przyszliśmy do domu owego męża. Opowiadał nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego Szymona, nie, w domu jego i rzekł, poszli do Jopy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Naprawdę znakomity
owoc, prawda? On też patrzył na owoc, że to przecież ja poszedłem.
Co ja mogłem, nie? Pokazał wyraźnie, że to Bóg od początku do końca zaaranżował całą sprawę, no bo nie mogło być inaczej.
Poznał,
poszedł posłusznie, odpowiedział im wszystko i na końcu oni już nie mają pytań. Oni już wielbią Boga. Ale jak on się zachował teraz, zauważcie, nie? Jak on się zachował? On nie powie, słuchajcie, jestem księciem apostołów? Jestem, tak? Jestem skałą? Jestem. Jestem szefem? Jestem. Więc o co chodzi?
O pokój.
Więc w takim razie bez pytań. On zupełnie inaczej podszedł do sprawy. On zaczął spokojnie, pokornie opowiadać, co mu się stało. I w momencie, kiedy on skończył opowieść, to oni już byli przekonani.
Bo i też Duch Boży przekonał.
Dokładnie. No Duch Boży przekonał się przed niego, jak on mówił.
No dobrze, ale ja to jeszcze widzę takie też, to powiedzcie mi, że po pierwsze, to tak zwane twoje zdanie, czyli nastąpiło takie, no jakby, skonfrontowanie jednego z drugim mhm. było bardzo istotne.
Tak.
Nie była kwestia jakaś drugorzędna. To mhm. była sprawa bardzo ważna. Mhm. Więc powiedzmy sobie, to zdanie, nawet jeżeli jest inne, a dotyczy spraw bardzo ważnych, mhm. to powinno zostać skonfrontowane. Czyli muszą się pojawić jakieś argumenty.
Tak, oczywiście.
Natomiast no,
czyli tak, bo tak.
tego, że w takich sprawach to zdanie musi zostać uzgodnione. No bo wyobraźmy sobie, że jedni by powiedzieli tak, a drudzy powiedzieliby, że nie. Prawda? I każdy by został przy swoim.
No i
więc musi zostać jakoś to...
Okej, okay, ja mówię o tym, co zrobił Piotr. Piotr nie powiedział czegoś takiego tak, bo tak.
No to jest jasne.
Czyli nie powiedział, bo ja tak mówię, a ja jestem szefem i macie mnie słuchać. On powiedział, co mu się stało, co mu się przydarzyło i ci ludzie zostali przekonani. No,
było.
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 To wypełnienie jest proroctwa, które w Biblii już dawno było.
To można powiedzieć, że od księgi od Abrahama było.
No.
Paweł gdzieś cytuje swoje sprawiedliwości, że zbawienie zostaje skierowane do Boga.
Tak.
Czyli można się przekonać, że na to jest.
Natomiast zmierzam tego, co pytała Madziola, mogą istnieć, powiedzmy, swoje zdania w sprawach takich zupełnie...
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Z tym, że tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli już na przykład w tym takim kontekście wspólnoty sami stwierdzamy, że ktoś jest dla nas autorytetem i mówimy, jesteś dla mnie autorytetem, ja to w wolności przyznaję, ja widzę, że Bóg cię obdarzył tym autorytetem i ja ten autorytet uznam. No to trzeba mieć po prostu odrobinę konsekwencji i w sytuacjach, kiedy na przykład jesteśmy przeciwko, to trzeba przynajmniej poważnie wziąć to pod uwagę. I też nie bać się tego, że na przykład ten człowiek, bo to jest kwestia ryzyka dla nas wszystkich, wszystko jest ryzykiem. Wspólnota, jeżeli taki człowiek na przykład zacznie nadużywać tego autorytetu, to po prostu wspólnota może to zobaczyć, a Pan Bóg może to rozsądzić. Jeżeli natomiast, bo bywają sytuacje odwrotne, kiedy człowiek, który posiada autorytet, odbiera coś od Boga, a cała reszta nie ma racji. I teraz kto to rozsądzi? Albo umawiamy się w ten sposób, że rozstrzyga urząd posiadany przez tego człowieka, albo umawiamy się, że po prostu musimy zawierzyć Panu Bogu.
Ale chwileczkę, to znaczy, jeżeli mówimy, musimy zawierzyć Panu Bogu, to trzeba to uściślić. Co to oznacza? Dlatego, że tak czy owak rozgrywa się jak gdyby spór w ramach jakiejś określonej społeczności. Mhm. Załóżmy, że to jest spór taki, który już rzeczywiście dotyczy społeczności, nie
tak.
tylko kogoś tam,
tak.
ale i dwóch osób. To społeczności.
Tak.
I wtedy ten spór musi być jakoś rozstrzygnięty.
Mhm.
Demokracja to nie jest dobry
nie.
sposób, prawda? Jakby zarządzanie centralne to też nie jest dobry sposób. Czyli musimy sobie teraz przedstawić sposób, który jest właściwy. Dobra?
No dobra. Jeżeli jest taka sytuacja, o jakiej w tej chwili mówimy, to uznanie czyjegoś autorytetu oznacza w konsekwencji, że w przypadku, kiedy ja się po prostu nie zgadzam, ale wiem, że wcześniej uznałem ten autorytet, znam tego człowieka, widzę, że na przykład chodzi z Bogiem, to nie jest człowiek, który mnie w tym momencie, nie wiem, gorszy, żyje w grzechu i tak dalej, i tak dalej. To ja mogę powiedzieć tak. Ja się z Tobą nie zgadzam, ale ja się będę modlił, aż Bóg mi pokaże, o co chodzi. Zawieszamy sprawę.
Amen.
Zawieszamy. Nie robi, bo nikt nas nie goni do niczego tak naprawdę. To nie jest tak, że my musimy już.
A to nie znaczy, że autorytet się na przykład może nie mylić.
No nie, oczywiście, bo się może okazać na przykład, że po zawieszeniu sprawy zobaczymy, jak sytuacja wygląda, prawda? I w tym momencie możemy sobie powiedzieć tak, zawieszamy sprawę i będziemy się modlić. I będziemy się modlić właśnie dlatego, że ja kiedyś uznałem Twój autorytet i ponieważ to zrobiłem świadomie i w wolności, w związku z tym, ponieważ nawet kiedy nie zgadzam się z Tobą, to nie zrobię niczego takiego, co nas, nie wiem, podzieli i tak dalej, tylko okay. będę się modlił do Boga, żeby to rozstrzygnął.
Dobra, a jeżeli na przykład sytuacja wymaga decyzji, bo oczywiście no. jest to jakieś rozwiązanie, bardzo piękne, modlimy się, czekamy na rozwiązanie Boże, na jakieś przekonanie i tak dalej, ale załóżmy, że spór po prostu wymaga zamknięcia i decyzji. rozstrzygnięcia. Mm-hmm. Jak wtedy to rozstrzygnięcie na jakiej zasadzie zapewne?
Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, to znaczy, że będzie wymagana konieczna decyzja. Nie w każdym przypadku tak jest, bo się okazuje, że są, na ogół są to sytuacje, które da się uniknąć, nie? Moim zdaniem, jeżeli tak już jest, to należałoby po pierwsze mieć, i do tego zaraz wrócimy, po pierwsze mieć kolegium starszych. To jest bardzo ważna rzecz. Nie jednego. Bo my mówimy w tym momencie o człowieku. Jest autorytetem, odebrałem i tak dalej. Jeden człowiek. Ale w kontekście kościoła to my musimy...
Dobrze wiecie wszyscy, że kolegium może być równie jakby... Może być tylko i wyłącznie przedłużeniem rózgi dowódcy.
Tak, po prostu
jest.
Bardzo chętnie tak bywa. I dlatego pytam, bo ja na przykład... nie wiem, myślę po prostu, że jakby potrzebny jest konsensus, czyli jakby ustalenie... Tak. Społeczności, dojście do wspólnego wniosku. Nie chodzi o to, żeby liczyć głosy i powiedzieć, kto ma większość, kto ten jest lepszy, tylko robić wszystko, żeby ustalić wspólne stanowisko, pod którym wszyscy uczestniczący w sporze się podpiszemy. Bardziej lub mniej przekonani, ale jednak podpiszemy się, prawda? Taki jest mój... No nie wiem, tak sobie to wyobrażam. Jedyny możliwy sposób załatwienia takiej sprawy. Ale się zastanawiam, czy ja dobrze myślę.
No więc właśnie myślę sobie, że trzeba będzie po prostu przejść do tego zagadnienia związanego z tym, w jaki sposób powinno być ukształtowane przywództwo w kościele. Znaczy przywództwo. Ludzie, którzy są tak zwanymi doglądającymi. Na ogół to się nazywa przywództwem, nie? Oczywiście jest tak, że jeżeli już komuś ulegam, no to w sytuacjach powiedzmy spornych stwierdzam dobrze, no to w takim razie ulegam. Jeżeli mowa o kimś tam. Nie? No, mam nadzieję, że masz rację. Nie podzielam twojego zdania, ale...
Albo nawet nie mam tego przekonania.
Albo nie mam tego przekonania, ale dobrze. Ponieważ ufam, to to jest mniej więcej podobnie, no bo w małżeństwie na przykład jest w ten sposób. No uległość jest wtedy, kiedy nie ma zgody. Wtedy trzeba okazać uległość. Inaczej jest zgoda po prostu, nie?
Harmonia jest.
Tak. I w tym momencie, jeżeli na przykład istnieje różnica zdań między mężem a żoną, no to po prostu mąż bierze na siebie odpowiedzialność decyzji. I wtedy okazuje się, czy żona jest naprawdę uległa, czy nie. Bo uległość jest wtedy, kiedy ona myśli inaczej, nie zgadza się, ale ulega. Więc jeżeli układ jest taki sam, to znaczy kogoś obdarzyłem takim autorytetem, że ja nawet kiedy będę przeciwny, miał przeciwne zdanie, to ja jednak zaufam i ze względu na to zaufanie ja dam, ulegnę, no to jest rozwiązanie pewnej sytuacji, prawda? I oczywiście rozwiązanie jest o tyle, o ile to nie będzie nadużyte. Bo to jest problem.
Kwestia granicy nadużycia.
No to jest problem. I teraz problem jest taki, no w jaki sposób rozwiązywać sprawy praktyczne? Co to znaczy, że pewne decyzje muszą być podjęte, pewne decyzje już muszą być podjęte i tak dalej. To, co widzimy w sensie jakiegoś tam doglądania w Nowym Testamencie, najwyraźniej wskazuje na to, że było to tak zwane przywództwo kolegialne. Czyli nie był jeden człowiek, który był głową całego zboru i on decydował w razie czego, tylko była to grupa starszych. No i akurat czytaliśmy już 20 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł wezwał starszych z Efezu.
On jako ojciec?
No, on założył ten zbór, tak?
On tak się jakby utożsamia jako ojciec. Bo ten,
no tak.
Nie
no.
Tylko, że jest starszy, ale jest jakby źródło życia.
No, ale on odchodzi. On mówi, słuchajcie, ja już idę, ja odchodzę. I wy będziecie sobie musieli radzić teraz, tak? Więc ja mówię tak, no słuchajcie, na pewno będzie tak, że wyjdą z pomiędzy was nawet ludzie, którzy pociągną uczniów i wilki i tak dalej, i tak dalej.
Wiedział, co się szykowało.
On mówi, idę do Jerozolimy, tam wiem, co mnie spotka, a wy teraz będziecie musieli jakoś zacząć sobie radzić. No i mamy teraz taki problem, że akurat w tamtych czasach, w tej mentalności jeszcze była taka zasada, że przywództwo w ogóle wspólnoty było kolegialne. jeszcze w Izraelu było tak, że była grupa starszych. Nawet Sanhedrin to była rada starszych. To byli ludzie, którzy byli pewnym ciałem kolegialnym, które miało decydować o pewnych rzeczach. I najwyraźniej było na początku funkcjonowania kościoła, były to grupy starszych, w sensie rad starszych. Nie było tak, że była piramida w postaci kogoś, kto był nad starszymi, potem starsi i potem jeszcze ktoś tam. Dlatego zresztą, że biskupi byli starszymi. Zauważyliście, nie? Jest to samo wymiennie stosowane terminy. Starszych Duch Święty ustanowił biskupami, czyli mamy dokładnie to samo. Model i mentalność hebrajska mówiły o tym, czy pokazywały to, że ci ludzie mieli mieć jakąś tam grupę, która była kolegium, tak jak te 70 starszych na przykład za czasów Mojżesza. Zresztą to zostało przeniesione na Sanhedryn, bo tam też było 70 osób przecież w Sanhedrynie, nie? 70 ludzi. I teraz, jeżeli na przykład mamy kolegium kilku starszych i ono ma działać, powinno działać w jednomyślności, to jest dobre, dlatego że to zabezpiecza przed działaniem jakiegoś jednego człowieka, który ewentualnie mógłby zacząć po prostu panować. Więc to już jest dobre, bo to jest zabezpieczenie. Jeżeli oni się umówią, że oni będą działali jednomyślnie, a jeżeli jednomyślnie nie ma jednomyślności, to po prostu nie zrobią tego, o co chodzi, czyli zostawią sprawę, to jest jakieś wyjście. Czasem...
Ale to nie jest wyjście ostatecznych, doskonałych i skończonych.
Ale to jest wyjście.
Ale nie ma wyjść ostatecznych, doskonałych i skończonych, dlatego że nie ma doskonałych ludzi. Po prostu.
No tak. To napisane, bądźcie doskonałe.
Możemy się modlić, nie? Może grupa starszych czy kolegium może się modlić i może prosić Pana Boga o to, żeby On po prostu dał im jednomyślność w pewnych kwestiach.
No dobrze, ja tylko mówię to dlatego, że mówię, no wszyscy o tym wiemy, jak to wygląda w praktyce i w jaki sposób jakby kolegium starszych bywa, nie mówię, że zawsze jest, ale bywa ubezwłasnowolniona przez dowódcę. I to po prostu jest pewna rzeczywistość. To nie jest już hipoteza żadna, tylko to jest rzeczywistość, z którą Kościół od wieków się boryka.
No, oczywiście, że się boryka, tylko że Kościół po prostu sam sobie ten problem na głowę, że tak powiem, strącił. Bo na początku tak nie było. Można zacytować Pana Jezusa. A w początku tak nie było, tylko że w innym kontekście. Więc tak naprawdę to Kościół po prostu sam zrobił sobie krzywdę. A skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że na początku, kiedy te kolegia czy rady starszych były zespołowe i to miało działać na zasadzie jednomyślności, no to jeszcze wtedy Kościół jako całość był praktycznie rzecz biorąc żydowski, jeśli chodzi o większość, statystycznie większość osób. Dopiero zaczęli napływać poganie, czyli ludzie, którzy mieli inną mentalność. I do roku 70, czyli do zburzenia świątyni, mniej więcej, to trwało coś takiego i statystycznie Żydów było więcej. I jeszcze te wszystkie rzeczy, które były z tamtej mentalności pochodziły, z tamtych zwyczajów, które były wzięte też z Biblii przecież, jeszcze funkcjonowało to w ten sposób. Dlatego nie czytamy na przykład, nie czytamy w ogóle w Biblii czy w Nowym Testamencie czegoś takiego jak układ pod tytułem biskup, a pod nim starsi. Nie ma tak zwanego ustroju monarchicznego, który by był opisany w Nowym Testamencie. I okazuje się, że co? Po zburzeniu świątyni, kiedy coraz więcej pogan, czyli nie Żydów, zaczęło napływać do kościoła, coraz mniej Żydów się nawracało, dlatego że tak zwana synagoga, czyli ogólnie naród żydowski, został po pierwsze rozproszony, a po drugie odwrócił się, był prześladowany też po tych pierwszych prześladowaniach, a poza tym jeszcze odwrócił się od chrześcijan, dlatego że pierwsi chrześcijanie narodowości żydowskiej po prostu nie wzięli udziału w roku 70, w tym obronie Jerozolimy i świątyni, stwierdzając, że to jest moment, w którym należy uciekać, bo Pan Jezus im tak powiedział.
To nie da się być.
21 rozdział Łukasza, tam jest wyraźnie napisane, że mają uciekać, kiedy wojska otoczą Jerozolimę. No otoczyły Jerozolimę w 68 roku. W związku z tym żydowscy uczniowie Jezusa uciekli do Pelli, czyli do Petry. I ponieważ to zrobili, w związku z tym zostali oskarżeni później przez swoich rodaków o zdradę. I to utrudniło później już nawracanie się i wchodzenie Żydów do kościoła. Więc statystycznie było coraz więcej tak zwanych pogan, czyli ludzi, którzy mieli już mentalność inną. Oni mieli mentalność grecką, oni mieli już w głowie, że tak powiem, zwyczaje raczej te, które w Rzymie panowały, w imperium. I teraz co się stało? Dawniej było tak, że był nauczyciel i byli uczniowie, prawda? Nauczyciel, zresztą Pan Jezus jako rabbi też, powołał uczniów, aby byli z nim. Czyli nauczyciel był razem z uczniami, oni widzieli jego życie. On był dla nich autorytetem, bo oni widzieli, jak on żyje. Czyli autorytet był zupełnie inaczej skonstruowany dla tych ludzi. Oni musieli zobaczyć koniecznie to, że ten człowiek jest godny, żeby mu zaufać, bo autorytet opiera się przecież na zaufaniu. I ty mówisz w tej chwili właśnie o czymś, co tak naprawdę jest nieufnością. To znaczy, że zaczynamy i startujemy od nieufności w stosunku do ludzi, którzy mogą ewentualnie zrobić nam krzywdę. Ponieważ obejmą władzę i poddadzą sobie na przykład radę starszych. Nie? Czyli już zaczynamy się bać, co będzie, kiedy władza zostanie nadużyta. Ja się tobie nie dziwię, nie twierdzę, że to jest złe. To są fakty. Nadużywanie władzy jest faktem. To jest prawda. Natomiast sprawa jest od samego początku, od dna, że tak powiem, zła. Od tego, jak to wszystko się zaczynało i jak to się w głowach ludzi układa. W momencie, kiedy rzeczywiście coraz więcej pogan weszło do kościoła, oni myśleli kategoriami urzędowymi. I bardzo wcześnie, dlatego że mniej więcej na początku drugiego wieku zaczyna się już w kościele utrwalać tak zwany system monarchiczny. Jak się czyta na przykład dzieła Ignacego z Antiochii, to już widać, że Ignacy pisze coś takiego. Biskup, i to jest jeden biskup w tym momencie, biskup jest jak Chrystus. Bez biskupa nic nie jest ważne. Bez biskupa nie wolno sprawować Eucharystii. Biskup wyznacza, na biskupa patrzcie. I zaczyna się już takie myślenie, że jest biskup, a ewentualnie w piramidzie, która zaczyna się tworzyć, pod nim są jacyś tam starsi. Zaczyna się tworzyć diakonia jako szczebel w tej piramidzie, a nie jako normalna służba przy stołach, co było wcześniej. I ten system monarchiczny zaczyna się umacniać i rozwijać. Krótko mówiąc, biskup obejmuje władzę. I to, co się zaczęło dziać wtedy, to trzeba przyznać bardzo wcześnie. To nie był oryginał i to oczywiście poszło w tym kierunku. I teraz my wszyscy mamy taką już mentalność, my wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że Kościół jako taki jest ustrojem monarchicznym, w którym istnieje władza. W związku z tym my nie patrzymy na to, czy pastor na przykład to jest człowiek, który jest godny zaufania, czy rzeczywiście autorytet został mu przez Boga dany, czy nie, tylko on po prostu jest pastorem. Więc my mu ulegniemy dlatego, że on jest pastorem, a nie dlatego, że my mu ufamy. I to jest zasadnicza różnica. No i to się zaczęło rozwijać, to się zaczęło umacniać i niestety my już urodziliśmy się właściwie w tym wszystkim. I to, że my jako katolicy urodziliśmy się w systemie bardziej zorganizowanym i bardziej rozwiniętym, wcale nie zaprzecza temu, że ci, którzy urodzili się w rodzinach protestanckich, też się urodzili w systemach, które są po prostu mniej zorganizowane. Ale myśli się podobnie.
Ale Joshua powiedział piękną rzecz, wychowywał uczniów. Wiadomo, że to, żeby być nim, ale powiedział, pójdźcie za mną. I wtedy po owocach widać, jakie królestwo, jaki kościół ci uczniowie budują. Jeżeli oni budują kościół chrystusowy, owoc Ducha Świętego będzie widoczny. Jeżeli budują organizację, to też to zobaczymy.
Tak, tylko że my w tym momencie zaczynamy się zastanawiać od razu, że tak powiem, na zaś. Co będzie, prawda? Czy my mamy... Co będzie, jak na przykład się to posypie? Co będzie, jak mamy inne zdania? Co będzie, jak się coś stanie, prawda?
Jak dotkniemy króla.
Nie miejcie króla. Po prostu.
Oczywiście, bo wszystkiemu temu jesteśmy winni my sami, bo to w nas jest, to ktoś nas to odkręca, odkrywa. My się zgadzamy, idziemy za
tym. No to dobrze, to chodzi o to, żeby Panu Bogu pozwolić odkręcać w nas te rzeczy, bo my odkryjemy wtedy, że tak naprawdę to można zupełnie inaczej. Oczywiście narażamy się wtedy na ryzyko. Jasne, że się narażamy. I ktoś powie, słuchaj, wy to w tej chwili, w każdej chwili możecie się pokłócić, a my to mamy pastora i zawsze go posłuchamy. I on po prostu zawsze jest porządek.
Pamiętam takie zdanie jednego człowieka, dla mnie bardzo autorytarnego? Autorytetu, o tak powiem. Może to pierwsze, bo lepiej nie. On powiedział, że ten kościół jest zbudowany na porządku. Myślę, jejku, to dziękuję Panu. Tylko na porządku. No.
Tak, oczywiście, czasem tak.
To miałam na myśli, mówiąc, że czasem, wiesz co...
Nie ma ludzi nieomylnych, oczywiście.
Na pewne tematy się wypowiadałeś inaczej. Jakiś czas temu...
Tak, nie ma ludzi nieomylnych i dlatego dobrze jest mieć kolegium. A człowiek jest autorytetem nie dlatego, że jest doskonały, tylko dlatego, że odbieramy, że to jest człowiek, któremu warto zaufać, bo Pan Bóg go tu postawił. I nawet jeżeli on zmienia zdanie na taki czy inny temat, to nie oznacza, że to nie jest autorytet. Nawet jeżeli ktoś się przyzna do błędu, to wzmacnia jego autorytet. A jeżeli ktoś się za wszelką cenę nie chce przyznać do błędu, to po prostu on albo walczy o swój autorytet, to ma potężny problem. I to po prostu jest wtedy jest dziwnie, wtedy jest źle. I naprawdę to są rzeczy, jak to się mówi, niemierzalne w dużej części. To są rzeczy bardzo ulotne, dlatego że całe nasze życie opiera się na zaufaniu w stosunku do Jezusa. I teraz, jeżeli On ustala kogoś, czy ustanawia jako autorytet w danej wspólnocie, to kwestia zaufania w stosunku do Niego jest rzeczą kluczową. Ja nie przyznaję Ci racji, ale ja Ci zaufam, bo Ty zadecydujesz tak, a nie inaczej. Okej, w takim razie ja Ci mogę zaufać, nie? Oczywiście może być tak, że on raz czy drugi za tak czy inaczej źle za... i wtedy się okaże, że nadużywa tego zaufania, ale wtedy można reagować. Można również, co zresztą mówiliśmy już, żaden kościół nie jest wyspą, która jest izolowana od wszystkiego. Dlatego dobrze jest mieć na przykład braci, którzy są obok nas, o których wiemy i których również obdarzamy autorytetem. I na przykład jak oni przyjdą i coś powiedzą, to ja ich posłucham. I naprawdę poważnie wezmę pod uwagę to, co oni powiedzą. Dlatego naprawdę warto też mieć takich ludzi i na przykład Bogu dzięki za Adama na przykład z Katowic. To jest człowiek, który na przykład jest takim gościem, że jeżeli on coś przyjdzie i powie, to ja bardzo poważnie to wezmę pod uwagę. I trzeba się cieszyć, że takich ludzi się ma. Ale oni nie są ponad nami.
Czy tak powiedziałeś pod uwagę?
Tak, wezmę pod uwagę.
I sprawdzę,
pomodlę się, zatrzymam się przede wszystkim.
Nie wiem tego wszystkiego, co mi tak powiedział.
Tak, dokładnie. Dokładnie.
Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Jeżeli ktoś walczy o swój autorytet,
no to ma
tak
problem.
Jak Bartek mówił, jakie są te praktyczne rzeczy, żeby się tego wpływać. To dla mnie w tej sytuacji, w tym momencie, że ktoś się zapiera, ja tutaj będę, to już jest ostrzeżenie.
No to już. To już nawet jest więcej niż ostrzeżenie. Tak. Bo jeżeli ktoś walczy o swój autorytet sam, to już widać problem potężny, nie? Ale dobrze jest właśnie mieć takiego kogoś, kto przyjdzie, powie coś i ewentualnie nas zatrzyma w tym, co chcemy zrobić, dlatego że bierzemy bardzo poważnie pod uwagę jego zdanie. Powtarzam to. Nie dlatego, że jesteśmy mu niewolniczo poddani, tylko dlatego, że on jest dla nas człowiekiem, któremu możemy zaufać.
Czyli człowiekiem, który Bóg do nas mówi.
Na przykład. Dokładnie.
To Bóg też nic nie...
My się możemy doprowadzić do takiego stanu, że właściwie to stwierdzimy, że przez nikogo Pan Bóg już do nas nie powie, bo my go słyszymy bezpośrednio.
Nie,
to
będziemy wiedzieli.
No
dokładnie, tak będzie z nami.
Przede wszystkim Pan Bóg sam zbuduje swój kościół, prawda? I rzeczą najistotniejszą jest, żeby ten kościół był, żeby on wzrastał, żeby był czysty, święty, skalany, jako ta czysta ulubienica. O to chyba chodzi Panu Bogu.
Oczywiście, że tak. I oczywiście są sytuacje tak zwane życiowe, nie? Są sytuacje życiowe, kiedy mamy różne zdania i wtedy na przykład możemy zatrzymać się, wcale nie musimy robić różnych rzeczy. Na chybił trafił, na szybko, na chybcika, jak to się mówi, nie? Możemy się na przykład pokłócić i poprosić jakiegoś brata, żeby przyjechał do nas, na przykład, żeby był mediatorem. A dlaczego nie? to się zdarza i tak może być. I na przykład dobrze jest mieć takich ludzi, tak zwanego wentyla takiego, nie? Żeby wziął, przyjechał i na przykład, nie wiem, pomódlmy się razem. Albo powiedział, bracia, no widzę to z boku i widzę to tak i tak.
I płaczę nad wami obydwoma.
Na przykład. Na przykład.
I sposób przekazu, w jaki to autorkę to robi, nie? Bo można też nawet posługiwać się bardzo mądrymi słowami, nawet posypami Biblii, a wcale to nie będzie niczemu służyć, prawda?
No.
Świadkowie nie robią, co robią.
No.
Strzelają warsztatami, a nic z tego...
Ale na pewno jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się stanie takiego, że na przykład komuś odbije. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, jeżeli jest kolegium, niż wtedy, kiedy to jest osoba, która jest jedna, jako głowa całości Kościoła. I to jest rozsądne, do tego trzeba dążyć, dlatego tak było na początku.
No, tylko, że to jest jakby kwestia bazowego założenia. Czy ufamy bardziej modelowi kolegialnemu, czy ufamy bardziej modelowi temu...
dyskrecja wyboru.
Tak, ale ten wybór, żeby dokonać, to trzeba pewne bariery pokonać mentalnie. Bo zobacz, my możemy na przykład, gdybyśmy gdziekolwiek weszli do jakiejkolwiek tak zwanej denominacji, prawda? To my od razu wchodzimy w system.
No, tak musi być, nie da się inaczej.
Ja znam kościół, który jest, to się zdarzają się wyjątki, Bogu dzięki, nie? Ale ja znam kościół, który jest w ramach denominacji i... Tak się złożyło, że w tej denominacji jest taki układ, że zawsze na czele każdego zboru stoi pastor lokalnego. A ci bracia stwierdzili, że nie chcą mieć pastora, tylko oni chcą mieć kolegium. I mają radę trzech starszych. No i mają dość poważne problemy w tej denominacji, dlatego że wszyscy patrzą na nich przez lupę i czekają, aż się potkną. Żeby im powiedzieć, a widzicie, kombinowaliście. A to...
Status mam prawdopodobnie.
Być może nawet, nie?
Błogosławić.
A oni im powiedzieli, nie, my w sumie inaczej.
To jest góry ustawienie i czekanie się, tak jakby wyskrycenie czegoś, potknięcia.
To tylko chrześcijanie tak naprawdę.
Naprawdę. Ale to jest
zasady zarządzania.
W tym wszystkim po prostu nie ma takiej miłości, bo tak. Nie ma po prostu...
I teraz popatrzcie się na przykład na takie proste rzeczy. Na takie proste rzeczy. Które zresztą wszyscy czytamy i znamy na wylot, na nie wiem, na pamięć znamy. Pan Jezus mówi, że patrzy na tych, którzy obierają pierwsze miejsca w synagogach, nie? Przecież synagoga nam się kojarzy, tak, no tak, no tamci to obierali pierwsze miejsca, bo to byli Żydzi, faryzeusze, siedzieli w tej synagodze i pierwsze krzesło obierali, nie? A tymczasem tak, synagoga to po prostu jest zgromadzenie. Zupełnie jest osobna sprawa niż budynek. I zobaczmy na przykład, gdzie w różnych miejscach, w różnych wspólnotach też są tacy, którzy pierwsze miejsca w tym zgromadzeniu obierają, a nie ostatnie. Wyjątek, ja byłem w różnych zborach i widziałem naprawdę wyjątki, na przykład w tym, o którym wam opowiadam. No to ci starsi, którzy tam są, oni nie siedzą w pierwszym rzędzie na nabożeństwie. Oni siedzą sobie z tyłu, z boku, gdzieś tam w środku, jak inni. A jak ja jadę gdzieś na przykład, jadę nauczać, to mnie ciągną od razu do pierwszego rzędu. No bo są ważniejsi, prawda? Są ważni i ważniejsi. To coś nie tak.
Ale może, że nie zawsze to z tego wypływa, bo na przykład czasem po prostu ci spóźniacy normalnie by chcieli być z tyłu, dlatego żeby się gdzieś ukryć, a zostają tylko miejsca z przewyższenia się tyli.
Trzeba tak ustawić, tak ustawić na nabożeństwo, żeby drzwi wejściowe były z przodu.
Nauczyciel powinien znać to słowo, że jest...
Ale wiesz, jak ciężko, trudno, jak tutaj wchodzisz do pracy, żeby ci z przodu siedli, żeby się powiedział po prostu, może do nich iść, żeby
jadłuje,
prawda? Żeby
właśnie. W klasie przeważnie jest tak, że drzwi są z przodu, nie? Także jak ktoś się spóźnia, to chodzi od razu na ten, na ławkę nauczycielowi.
No.
No.
A
ja
po prostu
nie chodzi do końca.
To się przenosi. To się bardzo często przenosi.
Jacy jesteśmy? Obłudzie się dają zawsze ostatni. No bo ja
tak.
Też tak może być. Dlatego ja siadam w środku.
Tak zwany złoty
środek. Dobrze, jeszcze jedną rzecz omówmy w takim razie. Sposób wyboru starszych. Sposób wyboru tak zwanego wyznaczania, ponieważ czytaliśmy, czy ja cytowałem już taki fragment, że Paweł pisał do Tytusza, żeby wyznaczył starszych po zborach. No i właśnie to wyznaczanie starszych. Pytanie jest takie, w jaki sposób dokładnie starsi byli wyznaczani i czy mamy jakiś tam model tego wyznaczania, jak to się odbywało? Czy to rzeczywiście było tak, ja już to wspominałem o tym, że Tytus jechał po prostu i pokazywał tam ty. Po drodze doszliśmy do wniosku, że raczej nie, dlatego że ci ludzie musieli być przez wspólnotę już znani wcześniej i jako kandydaci powinni byli spełniać określone kryteria, a sprawdzić te kryteria mogła po prostu społeczność. I tak, wprawdzie nie ma dokładnego opisu, w jaki sposób byli wyznaczani starsi, natomiast jest dość dokładny opis tego, w jaki sposób zostali wyznaczeni diakoni. Ponieważ kryteria dla diakonów są bardzo podobne jak kryteria dla starszych, wolno nam przypuścić, że wybór starszych odbywał się w podobny sposób jak wybór diakonów, co zresztą jest potwierdzone przez historyczne źródła. Przeczytajmy szósty rozdział. Dzieje apostolskie, szósty rozdział. Tam, gdzie jest wybór siedmiu diakonów. Czyli wersety od pierwszego do szóstego, jakby ktoś przeczytał. Szósty. Wersety 1-6.
A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich budowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stole. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, słyszących się zaufaniem pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha, i Filipa, i Probora, i Tamara, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczek uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także liczba, znaczna liczba kapłanów i mowa.
No, zobaczmy sobie, jak to wyglądało po kolei. 12 apostołów zwołaszy wszystkich uczniów, czyli zrobili tak zwane członkowskie. Zwołali wszystkich uczniów i powiedzieli tak: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługowali przy stołach. I teraz mówią tak: upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Czyli zbór miał upatrzyć tych ludzi spośród siebie, dlatego że zbór dokładnie wiedział, kto spełnia określone kryteria, kto jest kim, kto jak żyje, kto rzeczywiście cieszy się zaufaniem, prawda? Jest pełen Ducha Świętego i mądrości. Czyli właściwie wybór kandydatów do kogo należał? Do zboru. A ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Czyli mamy wybór kandydatów przez zbór, co jest rzeczą całkowicie naturalną i zrozumiałą, i ustanowienie ich przez apostołów. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, czyli żeby było jeszcze lepiej, to zgromadzenie zaakceptowało ten wniosek. To nie tak, że oni po prostu przyszli i powiedzieli, tylko zgromadzenie zaakceptowało ten wniosek, który oni złożyli.
Ale to dziwne, bo oni w ten sposób jakby wyrazili brak zaufania do tych 12.
Bo?
No to oni zaufali ich decyzji.
Czemu? A jaką decyzję 12 podjęło?
No, 12 przecież mogło powiedzieć: znamy tych i możemy wyznaczyć.
Ale nie powiedziało. Tak się złożyło, że tego nie zrobili.
To była banalna sprawa. Tam chodziło o jedzenie.
Nieprawda, ale ja nie jest tutaj patrzę, bo tam chodziło o to, że ja myślę, że to potrzeba
szukali wszyscy. Nie dają zbawienia szukać.
To zobacz sobie, jakie są kryteria dla tych diakonów w tych banalnych sprawach.
Właśnie, nie zrobili tego, co mogli zrobić, prawda? 12 mogło po prostu zrobić tak, wyobrażalibyśmy sobie to dzisiaj. Po prostu najnormalniej w świecie ich ustanowić.
Ale oni wiedzieli, gdzie jest ich miejsce.
Oni wiedzieli, gdzie jest ich miejsce. Więc krótko mówiąc, całą kwestię upatrzenia sobie i wybrania kandydatów zaproponowali zgromadzeniu. Zgromadzenie zaakceptowało ten pomysł, ten wniosek. I co dalej jest napisane? Podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli kto wybrał? Zgromadzenie wybrało. Tych, czyli tych wybranych, stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i położyli na nich ręce.
Czyli było zaufanie do apostołów.
Owszem.
Na końcu.
Ale to oni wybrali, czyli zgromadzenie wybrało, wiedzieli, kogo wybierają, przyprowadzili do apostołów i apostołowie ich ustanowili, włożywszy na nich ręce. Czyli nastąpiło to, od czego zaczęliśmy dzisiaj. Autorytet. Ludzie, którzy już zostali wcześniej obdarzeni zaufaniem przez społeczność, zostali obdarzeni autorytetem publicznie przez apostołów. I w tym momencie już było, że tak powiem, po fakcie. Chcieliście tych ludzi?
Macie. Jak macie żal, to do kogo?
Obdarzeni są autorytetem? Są obdarzeni autorytetem. Sami się na to zgodziliście? Bardzo dobrze.
Czyli nas też że apostołowie zaufali zgromadzeniu.
Tak, apostołowie zaufali zgromadzeniu.
Ale w sumie.
Ale teraz powinno być komentarz taki, że i teraz już wszystko będzie dobrze, a nie chcieliście to macie. Teraz już wszystko będzie dobrze.
A to ja powiedziałem, a to się odpaskać się nie.
To jest jedyny fragment, w którym czytamy o takim pełnej procedurze wybrania i ustanowienia. Z tego co pamiętam, nawet w tych fragmentach mówiących o Tytusa i do Tymoteusza, chyba Tytus tylko tam miał wybierać starszych, tam była taka sugestia w oryginale, że chodzi o podniesienie ręki i rzeczywiście było tak jak tutaj, to znaczy ze źródeł, które czytam o tych tak zwanych wczesnochrześcijańskich, wiadomo, że jak już po apostołach zasadą było wybieranie starszych na zasadach głosowania po prostu. Czyli kandydaci byli wybierani na zasadzie głosowania, głosowano i teraz robiono bardzo ciekawą rzecz. Jak już wybrano sobie tych, którzy spełniali te kryteria, o których mówi Słowo Boże i które uznała społeczność, bo niektóre społeczności właśnie dodawały sobie na przykład wiek 50 lat dla kandydata i tak dalej, to już jest sprawa drugorzędna, to wtedy zapraszano braci z okolicznych zborów, którzy już mieli autorytet. Oni przychodzili i oni wkładali ręce. Oni ustanawiali. Czyli to ustanowienie to było tak jakby taka pieczątka. Oni brali udział w tym ustanowieniu. Czyli oni byli też w pewien sposób odpowiedzialni za to, co się dzieje. I teraz ciekawe jest to, że oni, ponieważ uczestniczyli w tym ustanowieniu, w związku z tym oni również, w razie czego, mogli zostać poproszeni w razie sytuacji kryzysowej, żeby przyszli. Mogli na przykład rozsądzić, mogli się modlić i tak dalej, mogli napomnieć wobec wszystkich. To może być i to jest sensowne. Były takie zbory, w których głosowanie po ileś tam rund trwało, bo trzeba było przegłosować.
Tak robi
Rzymie. No,
wybierają.
Takie filmy.
No, wiesz. Dobra, tylko nikt z zewnątrz nie przychodzi nałożyć tych rąk. Nie ma nikogo z zewnątrz. Oni to z większością głosów. Oni by się nie dogłosowaliby się. Tu się Mariola pyta, czy to było jednomyślnie, czy większością głosów. Ja czytałem, że to było większością głosów. Najprawdopodobniej jednak jednomyślności nie należało się do końca spodziewać, albo była po prostu praktycznie nieosiągalna.
To było zrobione pod dyktando tych hellenistów.
No, demokratyczne.
Dokładnie.
Demokratyczne.
Żeby im się przypodobać. Bo to oni szemrali, nie?
Nie, mamy, wiesz co, to jeszcze nie.
Tutaj, jeśli chodzi o wybór diakonów, to jeszcze nie.
Ja wam tej demokracji w głosowaniu tak nie, nie pejoratywnie nie określał do końca, bo jak nakładano karę na kogoś tam w Koryncie, to większością głosów.
Zgadza się.
Rozumiecie, także tutaj nie każda decyzja...
Tak.
Ale co to znaczy, jak nakładano karę, bo nie rozumiem to bardzo.
No jest przypadek w liście do Koryntian. Paweł kogoś tam karze i Paweł mówi, no to nałóżcie na takiego...
Wystarczy mu taka kara, jaką nałożyła większość.
Jaką nałoży większość, tak? Czyli wiesz, jest tu mowa o pewnego rodzaju głosowaniu, nie? O pewnej demokracji, a nie, że to musi być jednomyślnie. Jak nie będzie to jednomyślne, żeby się dwóch tam wyłamie, wiesz, popleczników, to po prostu nie nałożą kary i nie rozstrzygną jakiejś sprawy. Z tą demokracją to tak nie należy się do końca...
No.
Wyczekiwać.
No, drugi Koryntian 2,6 to jest dokładnie.
No dobrze, bo nie, bo że na pewno są sytuacje, w których nie ma im lepszego wyjścia, prawda?
Tak.
I pewnie tak jest. I to chyba też dotyczy na przykład wyboru osoby, bo wiadomo, że chyba nie ma lepszego patenta.
No tak, no to jest wyjście konieczne.
Ona nie musi szkodzić. To nie jest tak, że ona koniecznie musi szkodzić. Jeżeli ona jest... Jeżeli to wszystko jest zrobione uczciwie, z modlitwą, z bojaźnią Bożą, to w końcu dlaczego nie? To nie jest kwestia samej demokracji, samej w sobie, tylko tego, jaka jest postawa serca, serc ludzkich. Wiadomo, że jakieś tam zawsze będą problemy, bo ktoś się może nie zgodzić z różnych przyczyn. No i jednomyślność jest praktycznie bardzo mało prawdopodobna, że wszyscy będą zawsze jednomyślnie głosować w różnych sprawach. No ale jeżeli ktoś...
To by nie było potrzeba w ogóle nikogo, nie?
Każdy człowiek ma prawo do tego mówić, się pamięta. Dlatego to może też wyglądać na
całość. No to jest ideał, że tak powiem, do którego należy dążyć i dobrze by było, żeby tak było. To naprawdę świetnie. Dobrze, oprócz tego, tak z praktycznego punktu widzenia, oprócz tego, żeby było kilku, to dobrze jest, żeby oni nie byli właśnie samotną wyspą. Dobrze jest, żeby mieć dookoła jakieś wspólnoty z kimś, kto też może w razie czego, nie wiem, przyjść.
To jest właśnie problem wspólnoty naszej ukochanej, nie? Nie, że te złe chęci, nie, tam, że ciało było do niczego. Kolegium nie było, tylko że nie było zewnątrz. To by sobie przyszedł czasami, na to nie rzucił okna.
No tak, ale popatrz, Darek, czasami nie trzeba było koniecznie kogoś zewnątrz. Czasami wystarczyło też wziąć pod uwagę, wiesz, taka sytuacja, ja mówię coś bratu, słuchaj bracie, no nie podoba mi się na przykład kierunek, w którym idziemy. I widzę to tak, tak, tak i tak i dlatego mi się to nie podoba i mam podstawę jakąś, prawda? No, ale usłyszę odpowiedź taką, na szczęście nie ty o tym decydujesz. Kolegium decyduje. No właśnie, ale widzisz, okazuje się, że to wcale musi być tak, że musi być ktoś z zewnątrz. I po to jesteśmy zgromadzeni, po to jesteśmy Kościołem, żebyśmy mieli jakiś udział w budowaniu tego, co chcemy razem zbudować.
Tak, ale dobrze wiesz, że wspólnota, to było od razu mówione i to było, wiesz co, w zasadzie do przyjęcia, nie działa na zasadach demokracji. To był taki wybór i mogli no zgodny też jakby z pismem też, nie?
No, rozumiem.
Nie było tego wentyla.
Okazuje się, że jest to niedoskonałe założenie, dlatego że czasami po prostu ten czynnik demokracji powinien zadziałać.
Ale wiesz co, ja uważam, że wspólnocie to tylko chaos. Naprawdę.
Mówię się o swoich
wspólnotach. Tak, o naszych starych wspomnieniach.
Natomiast od początku, jak zostało to ciało ustanowione, czy zgodnie z...
Ja nie wiem, tylko co to
No właśnie, konsekwencje.
Wiesz co, bo to wszystko zależy od tego, jaka jest, że tak powiem, prawda, jeśli chodzi o to... To jest osobna historia, tak. Wiesz, ale to jest tak, że pewne rzeczy mogą być udawane. Ja pamiętam doskonale, jak to było. Też mam swoje doświadczenia, kiedy teoretycznie było kolegium, a tak naprawdę to był jeden. I musieli go słuchać. I taka była prawda o tym wszystkim. Taka była prawda.
Ale wtedy to bazuje na tym, że jest to zamknięte, bo ten jeden nie pozwoli tobie.
Dokładnie.
On musi obronić
dokładnie
swój autorytet.
Ale są takie denominacje nawet, w których nawet jeżeli chciałoby się zmienić, to już się stoi w takich strukturach, że ten jeden, który stoi na czele, to on ma za sobą po prostu plecy, które przyjeżdżają i nakładają odgórnie decyzje na wszystkich.
Czyli ma układ z wentylem po prostu.
Ma układ z wentylami. I to już jest dobrowolne uczestnictwo w takich strukturach, w
A nauczanie jest przecież takie, że on jest pomazańcem pańskim, a ci, którzy wychodzą z tego, to są tymi żabami, co tak skaczą.
No ale to w pewnym momencie w takiej sytuacji zaczynamy się zastanawiać, co my tu robimy i o co tu naprawdę chodzi, nie? Gdzie my jesteśmy?
No właśnie. I na ile ma sens w ogóle tkwienie tego, no. Niebezpieczne dla nas.
Dokładnie. Także no, trzeba sobie czasem, zresztą wracamy do takich pytań, co tak naprawdę tu robimy i o co nam chodzi. I warto je sobie zadawać.
No właśnie, no to tak a propos, bo ja do końca jednej rzeczy nie rozumiem, ale to pewnie nie jest na dzisiejszy temat. Bo czasami się argumentuje tak, że można być w miejscu, które generalnie zdrowe nie jest, powoływanie się na objawienie, tam gdzie jest napisane dzisiaj na rozwoju, chyba w stanie, gdzie jest napisane, że masz tam kilka osób przemiałych.
Tak.
Mówi się, że to wobec tego przedstawia się, że można być w takim chorym miejscu, mając swoje szaty białe. Wydaje mi się, że to jest takie trochę mało uprawnione takie tłumaczenie.
No, jest to sytuacja zastana, prawda? To nie jest jakaś...
Której nie tkwi się do końca.
To nie jest zalecenie jakiekolwiek.
Takie miejsce chyba każdy...
Tylko stwierdzenie faktu. Masz tam kilka takich osób. No i tyle. Ja nie można czytać więcej niż jest napisane.
Komentarze z tego gdzieś tam sobie mam taki, że właśnie, że że jest takie miejsce, tak, ale wobec tego, jeżeli jesteś w takim chorym miejscu, to nie szukaj nowego.
Przecież co, no można sobie, wiesz, odbijać piłeczkę, wyjść z pomiędzy nich, prawda, i inne wersety cytować, które mówią wyraźnie o tym, że jeżeli zakwaszenie już postępuje na skalę jakąś tam, Paweł wyraźnie mówi, że mienią się braćmi, a robią to i to, i wy nie reagujecie w ogóle na to?
Jest sytuacja, kiedy rzeczy się odmieniają, rzeczy się zmieniają cały czas, a mogą iść ku dobremu, a mogą iść, że jeśli Kościół dostał takie słowa, to on przecież zobaczył, że jest kilku białych, no to trzeba robić, żeby było nas więcej.
No ale to znowu cały czas wracamy do tego tak naprawdę, co my robimy i o co nam tak naprawdę chodzi. Jeżeli na przykład wspólnota składa się z osób, które po pierwsze narodziły się na nowo i o tym wiemy, że się narodziły na nowo, po drugie boją się Boga, chcą postępować według tego, co jest napisane, to zawsze jest mniejsze prawdopodobieństwo, że pewne rzeczy zostaną wchłonięte, jak na przykład kwas i hodowane wręcz. I tak naprawdę to wszystko zależy od rzeczy, które są po pierwsze niemierzalne, po drugie ulotne po ludzku. Te główne, te najważniejsze rzeczy to są właśnie co to jest wiara, nadzieja i miłość. To są rzeczy niemierzalne, tego nie da się systemowo ustalić. Tego nie można zrobić w taki sposób, żeby w statucie zawrzeć pewne rzeczy i na przykład badać, nie? Bo to są sprawy, to podobne jak zaufanie. No mam albo nie mam, bo coś tam, ktoś jest z tego zaufania godzin albo nie. Albo się boimy Pana Boga, albo się nie boimy. Jak się boimy, to przejdziemy. Jak się nie boimy, to się i tak to może rozpaść. A czasem już dochodzimy do takiego stanu, to niech się już lepiej to rozpadnie, niż ma trwać w takim stanie, w jakim jest. Już lepiej, bo zdrowiej by było.
Tam się jedna z tym to rozpadła, to trzeba to napisać.
No, to właśnie dzięki Bogu nie rozpadły.
Powoli odbierał po prostu
źródło utrzymania.
Nie. Bóg odbierał źródło utrzymania tym, którzy byli...
To nie jest się pastu.
Po kolei każdemu. I musieli się...
Ale bywa też inaczej, że właśnie...
Ale ja się myślę, że jak się coś naprawdę złe rozpala, to dobrze, nie? Najgorsze jest to, że coś po prostu jest i to by się nie działo, prawda? Bo to jest.
Wtedy można spróbować.
Właśnie mi się trzeba spróbować. Wydaje mi się, że jest szkodliwe, że się
nawet. Jak się coś zmienia, to albo się buduje, albo dąży do rozkładu.
nastąpi. Ale można się tylko, że postawiony to musi być. I że też jest niedobrze, że w środku jest wszystko zgnite, a fasada...
No o to chodzi właśnie, ta fasada. Wiesz, jeżeli coś żyje, jeżeli rzeczywiście coś jest żywe, to Bogu dzięki, chwała Bogu, jeżeli coś przestaje być żywe, jeżeli coś się dzieje, to miejmy odwagę mówić sobie prawdę w miłości i powiedzieć na przykład, kochani, coś się dzieje, ja nie, życia tu nie widzę, ja mam problem, nie? I mówmy, rozmawiajmy w tym momencie, prawda? Bądźmy dla siebie rzeczywiście członkami jedni drugich.
To jest miłość.
Bo wiele rzeczy można udawać. Wiele rzeczy. Można zbudować kościół na udawaniu, można zbudować kościół na systemie, na urzędach, na tym wszystkim, tylko to będzie trup. I ludzie czasem w tych trupach po prostu siedzą, dlatego że nie widzą innej alternatywy. Oni po prostu nie wiedzą, co z tym zrobić. No a my mówimy tutaj o rzeczach, które mogą być alternatywą. Były od samego początku i po prostu czasem wydają się nam zupełnie, nie wiem, nierealne, jakieś dziwne, nie? Że w ogóle tak można.
Ideologia.
Tak. Utopia jakaś. To ja właściwie już skończyłem na dziś. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę, bo to już temat chyba... Aha, z tym uzdrawianiem jeszcze miałem, tak?
Następnie bym się dowiedział, skoro zważał i posłuchał głosu.
Kasia, coś chciała? Kasia, co ty chciała jeszcze? To już było. Okay.
A ja poproszę komentarz do Dzieje 14:23.
23?
Dzieje 14:23. A gdy przez składanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. To jest chyba ten fragment, który tam sugerował podnoszenie rąk właśnie, o ile dobrze pamiętam.
Czyli to jest bardziej demokracja niż nakładanie.
Zobaczymy zaraz, bo to może być tak, albo może być jeszcze inaczej. Tu jest napisane tak. Wybrawszy przez wyciągnięcie rąk, zaś im w społeczności wywołanych starszych, pomodliwszy się wśród postów, podali ich Panu, w którego uwierzyli. No, to jest chyba ten fragment, który właśnie mówił o tym, że wybierano przez wyciągnięcie ręki, czyli przez głosowanie.
Czy to nie dotyczy apostoła? Czyli, że na przykład to apostoł wyciągnął rękę, bo ten opis chyba dotyczy działalności, jakby kolejnych zdarzeń, jakby zdarzeń, które są opisane z działalności apostoła. Czyli należałoby przypisać to podnoszenie rąk apostołowi.
Tu jest liczba mnoga.
I tam było dwóch.
Co najmniej.
No dobra, dwóch. O kim to jest mowa?
Dwóch by musiało głosować. Trochę dziwne.
No właśnie o to mi chodzi, że...
Ale to niekoniecznie oni musieli głosować.
No dobrze, ale jest tylko i wyłącznie ta wątpliwość we mnie się zrodziła. Jeżeli czytamy, że to jest jakby ich działalność i sprawozdanie z ich działalności i powiedziane jest o tym, że utwierdzając duszę uczniów, zachęcając, aby trwali w wierze, mówiąc, że musimy przejść przez wielu ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez składanie rąk, czyli tak jak ty tam powiedziałeś, podnoszenie rąk, wyznaczyli im w każdym zborze starszym, komu im? Zakładam, że tym, u których byli z usługą, czyli wyznaczyli oni. Tak?
Nie.
No koniecznie.
Oni dopiero pozyskali.
A mnie się wydaje to nielogiczne, bo byłoby napisane, że apostoły wyznaczyli im starszych, a nie byłoby takiego drobiazgu podanego, jak to, że apostoł
wyciąga
rękę i pokazuje, że to ten. To byłoby nawet...
Ale nie, chwileczkę, spróbujmy to... No dobrze, jest to jakiś argument, przyjmuję go. Tylko, że nie do końca mam dalej wyjaśnioną kwestię tutaj tego, w jaki sposób została sformułowany ten opis. Bo jeżeli on jest tak sformułowany, to w oczywisty sposób należałoby wnioskować, że wyciągali ręce, podnosili ręce ci, których dotyczy ten opis.
Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dlatego, że wyciąganie rąk, czy wyciągnięcie rąk mogło po prostu może po prostu oznaczać dokładnie to samo, co na przykład przez głosowanie. I wiadomo, że głosują uprawnieni do głosowania. To jest po prostu ogólne sformułowanie, które jest używane. Jeżeli by się to na przykład razem z tym opisem wyboru diakonów przeczytało, czy zrozumiało, to wtedy dopiero widzielibyśmy, na czym to polega.
Poczekaj, chyba rozumiem.
Nie? Że przez głosowanie po prostu, nie? Kto głosuje? No głosują ci, którzy wybierają. I jeżeli w opisie diakonów jest napisane, że wybiera społeczność, to znaczy, że przez głosowanie społeczności. Niekoniecznie przez głosowanie tych dwóch, którzy przyszli.
No bo to nie byłoby w sumie żadne głosowanie.
No.
W przypadku, bo to rzeczywiście dotyczyło tylko dwóch podróżujących.
To określenie wyciągnięcie rąk w ogóle nie miałoby sensu w tym momencie, gdyby oni przyszli po prostu i mówili ten i ten i koniec. To nie polegało na tym, że wyciągali ręce z palcem tak i mówili tu i tu, tylko raczej chyba dotyczy to głosowania. Tak mi się wydaje. Zresztą potwierdzałyby to te późniejsze źródła, nie biblijne co prawda, ale one też skądś się musiały wziąć na przykład, nie? Że głosowało, społeczność głosowała i przez głosowanie wybierała tych, którzy zostali ustanowieni później przez na przykład braci spoza.
No tak, to miałoby sens.
Czy tego też nie można rozumieć tak, że ta społeczność była w sumie dosyć chyba młoda, tak? Że w tym radność miał być i że rzeczywiście apostołowie ustanowili wśród tych starszych, których na przykład znali i widzieli, że na przykład, nie wiem, tę zdrową naukę przejęli, będą dobrze tam, dobrze tej trzody wyglądać.
Po pierwsze, w tym momencie nie napisane by było, że przez wyciągnięcie, tylko przez włożenie rąk. Prawdopodobnie by im wyznaczyli, albo jakieś inne wskazanie. To całe wyciąganie wskazuje raczej na głosowanie. Poza tym druga sprawa jest taka, że to by było przyniesienie jakichś tam ludzi, wyznaczenie ludzi, jakby się ich przyniosło w teczce. A najprawdopodobniej jednak byli to ludzie wybierani z pomiędzy lokalnej społeczności.
No tak, ja mówię z pomiędzy lokalnej, tylko takim...
Oni ich znali, więc no jeżeli na przykład, jeżeli w szóstym rozdziale lokalna społeczność była w stanie przedstawić kandydatów do diakonatu, to dlaczego w czternastym rozdziale nie byłaby w stanie wskazać kandydatów na starszych w innym miejscu, w innym mieście?
Może jeszcze dobrze przypomnieć to, co kiedyś też mówiłeś już, że w dziejach apostolskich mówione, że każdym razem podanej od początku do końca procedury do każdego wejścia, zdarzenia,
tak,
ewangelizacyjnego, nie? Że po prostu trzeba to też czytać w taki sposób, no.
Dzieje to jest taka księga, która po prostu mówi o historii. I ona jest na przykład, jeżeli tam są opisy, to są opisy praktyk raczej, czyli dlatego, proszę, nie doktryny. Dlatego czasami jest taki błąd się robi, że z dziejów apostolskich próbuje się wyprowadzić doktrynę z tekstów, które tak naprawdę nie mówią o doktrynie, tylko o praktyce. A praktyka czasami bywa opisana skrótowo bardzo, albo bardziej, albo mniej obficie, jest to pewien opis. I mówiliśmy już o tym właśnie, że tam właśnie praktyka na przykład była taka, że chrzczono w imieniu Jezusa albo w imię Jezusa, nie? I to jest pewna praktyka, która jest opisana w ten sposób, a niektórzy usiłują z tego zrobić doktrynę, że będą chrzcić w imieniu Jezusa albo w imię Jezusa zamiast w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wtedy już jadą w maliny równo. Albo usiłują co gorsza wykorzystać dzieje apostolskie, żeby uniknąć trynitarnej formuły chrzcielnej tak zwanej, nie? W każdym razie jest taka zasada, ona jest bardzo ważna i dobra, żeby z samych dziejów apostolskich nie wyprowadzać doktryn, bo one nie służą do tego. One mówią o tym, jakie były praktyki w czasie tych 30 lat, kiedy pierwszy Kościół zaczynał. No ale to jest osobna historia, nie? Moim zdaniem jest tak, że to wyciągnięcie rąk jest innym terminem niż włożenie rąk. I jeżeli rzeczywiście w szóstym rozdziale, czyli w Jerozolimie, już byli w stanie wybrać sobie od 7 ludzi, którzy mieli odpowiednie kwalifikacje, żeby być diakonami, to prawdopodobnie równie dobrze w Listrze, czy tam gdzie to było, w Listrze chyba, nie widzę powodu, dla którego nie mogliby tamci ludzie wybrać spośród siebie iluś tam starszych, których ci mogliby ustanowić. Po tym, jak wybrała ich społeczność. A oni po prostu włożyli ręce i w ten sposób ustanowili. Nie wiem, co więcej można na ten temat powiedzieć, bo tu nie ma, że tak powiem, jakiegoś takiego kluczowego, takiego wersetu, który mówiłby absolutnie w tą, czy absolutnie w tamtą i pokazywał, tak należy robić w ogóle.
O tym zdrowiu jeszcze chciałam.
A to niechętnie po prostu się dowiedzieć, jak to jest.
Na przykład możemy jak na przykład one jak się wybiera, można być na kogoś. Tylko czasem jest to po prostu nienawidzenie, na przykład na synach, które są tylko nie starsza, czy? Wiesz, w tym sensie, że po prostu modlą się na przykład jego zdrowie. Czy mogę to robić, czy nie?
Rodzice z definicji mają jakiś autorytet nad dzieckiem zawsze. Nie? To nie jest żaden problem. Pomijam już fakt, że wszystkim wierzącym towarzyszyć powinny znaki pewne, nie?
Nie nadużywać tego, ale...
My kładziemy na ręce oboje, na ręce na nasze dzieci, kiedy na przykład czyny dzieci, to są dorośli ludzie, nie? Ale modlimy się nad nimi... razem.
Albo się z tym gestem.
Tak. Ja się też modlę nad żoną, jak się ona też nade mną. Ona jest wierząca, ja jestem wierzący. To są rzeczy, które są właściwe wszystkim, którzy uwierzyli, i takie znaki mogą im towarzyszyć w ramach uzdrowienia właśnie. Nie widzę problemu.
Tak właśnie, że tylko na początku miałam mały mężczyzn taki, nie?
Może nie oddzieliliśmy wystarczająco jakoś tak już mocno tego, że rozmawiamy tu o autorytecie w kościele, a tu rozmawiamy o uzdrawianiu przez wierzących każdego, kto chory.
Ale generalnie musimy się zgodzić z jednym, że nakładanie rąk powinno mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nakładać ręce powinni tylko ludzie z autorytetem. Nie powinni rąk nakładać ludzie bez tego autorytetu.
Dobrze, mówisz o czym w tym momencie?
Nakładanie rąk na przykład
przy uzdrowieniu, tak?
Również.
To jest strasznie tematem, nie pozwolić sobie nałożyć rąk przez osobę, do której nie masz zaufania albo nie traktujesz się jako...
Wiesz, ja oczywiście sobie nie pozwolę, ale ponieważ w kościele mają miejsce takie rzeczy, więc ja w momencie, kiedy zaczynam podnosić raban i mówić, ja sobie nie życzę i nie pozwalam, to zaczyna się, że tak powiem, no, nieprzyjemna atmosfera, dlatego że okazuje się, że już to mi brakuje wiary, już mi to brakuje zaufania do braci i sióstr, do obecności Ducha Świętego na zgromadzeniu.
Chyba chodzi o takie sytuacje, że czasem do kościoła ktoś przyjeżdża i chwali się wieloma uzdrowieniami, na przykład i przychodzi i nie... Ja bym sobie też nie podeszła.
No to...
Patrzcie na jedną rzeźbę.
Ale bardzo mi o to
chodziło. Nie, ja myślę, że wcale nie. Że bardzo często przywództwo kościoła jest po prostu zaangażowane, samo jeździ na takie konferencje.
No właśnie,
o tym mówię. Ja nie mówię o tym, że to jest ktoś, kto z zewnątrz przyjechał, tylko mówię, że to jest ten
Ale popatrzcie na jedną ciekawą rzecz.
Sam na niego nakładają ręce, sam na
to jest...
sam nakłada
ręce. No właśnie, to jest dosyć ważny temat, bo bym chciał się nad nim czynić tego.
Ja to tak oświadczę, że to jest jego życia, że właśnie... Boże, było tam, ja mam przełożyć. No to proponowano mi modlitwę błogosławieństwa. Chodźmy do Rota na środek, modlimy się o siebie. Więc jest to wśród ludzi wierzących, którzy tam byli, był też człowiek, który miał schizofrenię. A przychodził na spotkanie, nie? Ale też taki, no, trochę pół świata, może tam raz czy dwa był na tym spotkaniu. Ja nie miałam odwagi, bo już ja nie chcę. Ta presja była tak... Chcieli dobrze dla mnie, ale ta modlitwa polega na to, że się wszyscy na mnie ręce położyli, właśnie tą osobą właśnie.
A ty się modliłaś, żeby się nic
nie... A ja się modliłam, żeby
nic nie...
Chodzi o to, że może ktoś powinien, pewnie ja sama powinna być, że nie chcę, że ten człowiek się na przykład modli o mnie, ale nie miałam tej odwagi, więc jak to jest?
Czy to jest właściwe, czy on powinien sam powiedzieć, że może.
Rąk to też jest, no,
niekoniecznie to samo.
Można nawet po prostu nie tak jeszcze nakładania rąk, nie? To,
a te owo, żeby stronę osoby do tego.
Hit, teraz będziemy się nawzajem błogosławić i będziemy być, nie wiem.
Wiecie co, można tego uniknąć, to lepiej tego po prostu unikać. Jeżeli się zdarzy sytuacja taka, że nie bardzo jesteśmy w stanie tego uniknąć, no to się trzeba po prostu pomodlić o ochronę i już. No.
Ale gdzie masz to do błogosławienia w razie nakładania rąk?
Ja po prostu nie chciałbym, żebyśmy traktowali te sprawy jakoś tak dziwnie, nie żeby tam z krzykiem uciekać z kościoła na przykład.
Ale to znaczy dobrze z tego.
Tak, no można się po prostu w sytuacjach takich niepewnych, można się po prostu modlić o ochronę. I już.
I
tyle. Prosta rzecz.
To jest też tak, że niektórzy nawet nie mają takiego poznania, bo są świeżo narodzeni na nowo. Nie znają Biblii jeszcze, a się takie praktyki nad nimi wyprawia. I po prostu się naprawdę. Ale że już mamy pewne poznanie i mamy możliwość reagowania, to myślę, że powinniśmy być posłuszni Słowu Bożemu.
No każdy odpowiada za swoje poznanie. To jest taka dobra zasada, którą warto sobie przyswoić i pamiętać o niej, że odpowiadamy za swoje poznanie. Jeżeli mamy takie, a nie inne i robimy coś przeciwko niemu, to nie dziwmy się, że może być problem.
Tylko żebyśmy też za bardzo nie obrośli w piórka, wiesz, w tym czasem w Poznaniu.
Bo ale to jest osobna kwestia.
Ja wiem, ale to jest osobna też kwestia. Coś, co po prostu mówimy się o tym, wydaje że właśnie, że
działa w swojemu sumieniu.
Dokładnie. My mamy, na ten temat mamy jakieś tam poznanie i stwierdzamy, że to nie byłoby dobre. No, zaskakuje nas taka, a nie inna sytuacja. No to można się zawsze modlić o to, żeby Bóg nas ochronił i jest wierny, to nas ochroni, ale nie pakujmy się z własnej inicjatywy, z własnej woli w rzeczy, które się Bogu nie podobają, a potem się będziemy dziwić na przykład, że coś jest nie tak. No i potem się trzeba będzie oczyścić i Bogu przepraszam powiedzieć i odwrócić się od tego, krótko mówiąc, bo przypominam jeszcze jedną rzecz, dosyć ważną uważam, że Boga nie przeprasza się wyłącznie, należy się odwrócić od grzechu. Ponieważ przepraszają dzieci, przychodzą, przepraszają, ale już kombinują, co będzie zaraz co zrobić. No? Bóg mówi, owszem, odpuszczam, to jest to, że trzeba przeprosić, bo i żałuję, rzeczywiście żałuję, odwracam się od tego grzechu, a ponieważ odwracam się od grzechu, to odwracam się ku Bogu. Ponieważ o 180 stopni od tego grzechu czeka Bóg. Jeżeli ja się odwrócę od tego grzechu, ja muszę w ręce Boga wejść, żeby go więcej nie popełniać. I to jest komplet. To jest komplet. I nie wyłazić.
I nie powtarzać go.
A nie przychodzić jak małe dziecko i myślę plasam. I znowu, a już wiem, że to zrobię za chwilę. I wiem, że przyjdę zaraz znowu, bo jest plasa. I tak moje sumienie będę głaskał taką aspirynką. Nie? No, to nie w tym sensie.